Dzień dobry, witam Państwa w studio Dziennika Gazety Prawnej na Forum w Karpaczu. Naszym gościem jest dzisiaj Pani Anna Sapota, wiceprezes TOMRA. Dzień dobry,
Dzień
Pani
dobry.
Prezes.
Dzień dobry, witam.
Pani prezes, Pani zajmuje się m.in. kwestiami systemu kaucyjnego recyklingu. Proszę powiedzieć, na jakim etapie z Pani punktu widzenia są te kwestie? No wiemy, że są bardzo duże opóźnienia zarówno we wdrażaniu i Single Use Plastics dyrektywy i rozszerzonej odpowiedzialności producenta i tak naprawdę już też jesteśmy po terminie zapowiadanym, jeżeli chodzi o pracę nad projektem o systemie kaucyjnym. Jak Pani to odbiera?
No, niestety sytuacja wygląda tak, że wszystkie trzy projekty, czyli ustawa, projekt ustawy zmieniającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta, projekt ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego i projekt ustawy implementującej dyrektywę SUP, no wciąż są na etapie prac rządowych, prawda? Tutaj w przypadku EOP-u i systemu kaucyjnego jesteśmy po konsultacjach publicznych. Dla EOP-u ostatnio minęła rocznica zakończenia konsultacji publicznych. W przypadku dyrektywy SUP Single Use Plastics, tam już zobaczyliśmy drugą wersję, no ale wciąż jeszcze nie opuściła ona rządu, więc tak naprawdę to te terminy są albo przekroczone, albo coraz krótsze, a to są narzędzia, które są potrzebne, żeby osiągnąć czy cele recyklingowe, czy cele zbiórki, ale też żeby może właśnie w tych trudnych czasach tworzyć na przykład własne zasoby surowcowe, prawda? Bo plastik to może nie być śmieć, może być surowiec. I taka legislacja pomogłaby stworzyć takie dodatkowe możliwości recyklingu, dodatkowe materiały, dodatkowe zasoby.
To szczególnie wydaje się istotne w kontekście zerwanych łańcuchów dostaw i problemów z surowcami, które obserwujemy przecież no już od roku w związku z kryzysem energetycznym, a następnie wojną w Ukrainie. A jak Pani interpretuje przyczyny tego wolnego tempa? Z czego to wynika?
Ciężko mi tutaj wypowiadać się, prawda, za ministerstwo. Na pewno te projekty rzeczywiście wzbudziły duże zainteresowanie na rynku i tam ministerstwo wielokrotnie wskazywało, że jednak tych uwag było sporo w konsultacjach publicznych i to na pewno zabiera czas. No i właśnie wydaje się, że też niestety trochę nam nie sprzyja makroekonomia w tym aspekcie, że właśnie wybuchła wojna na Ukrainie, są kwestie energetyczne, które teraz przybierają bardzo na znaczeniu i to jakoś zajmuje też trochę, myślę, myśli czy w ministerstwie, czy wśród niektórych interesariuszy. Natomiast uważam, że też o tyle niesłusznie, że to są rozwiązania, które mogą nam pomóc w tej obecnej sytuacji, prawda? Po pierwsze, system kaucyjny, rozszerzona odpowiedzialność producenta to nie jest coś, co się tworzy z dnia na dzień, więc to też będzie wymagało czasu. Tutaj dyskusja na przykład o inflacji, która być może miałaby być napędzana tego typu rozwiązaniami, wydaje mi się, że jest nietrafiona, ponieważ system kaucyjny to jest perspektywa kilku lat. A w międzyczasie jest to impuls inwestycyjny, bo jednak będziemy, wiedząc, że powstają właśnie nowe strumienie surowców, nowy pewny rynek zbytu w postaci producentów, którzy będą kupować ten materiał z recyklingu, to jest bodziec do tego, żeby tworzyć moce recyklingowe i może w tych trudnych czasach, które widzimy, to jest rozwiązanie, które by sprzyjało polskiej gospodarce.
Dobrze. A przejdźmy teraz do systemu kaucyjnego, tak już precyzyjnie. Jaka Pani zdaniem byłaby idealna wizja? Bo tutaj są bardzo rozbieżne zdania, począwszy od tego, czy powinien być jeden, czy wielu operatorów. Poprzez to, jakie frakcje tak zwane, czyli jakie rodzaje opakowań powinny być w tym systemie. Jak z Państwa punktu widzenia macie bogate doświadczenie, operujecie na norweskim rynku od dziesiątek lat. Jak to Waszym zdaniem idealnie byłoby tutaj wdrożyć?
Od pewnego czasu ja opowiadam, dzielę się doświadczeniami Tomy właśnie z tych 50 lat naszej historii i myśmy opublikowali jakiś czas temu taki raport i tam zasadniczo postaraliśmy się właśnie wskazać te elementy, które wydają nam się istotne, prawda? Jednym z takich elementów istotnych jest na pewno zakres i to, co mówimy głośno, to jest, że na pewno butelka PET i puszka metalowa są takim niezbędnym zakresem. Butelka szklana zależy, widzimy rynki, na których butelka szklana jest częścią systemu, widzimy takie, które się nie zdecydowały. To na pewno zależy też od lokalnych poziomów recyklingu, infrastruktury. Teraz dwa przykłady z tego roku. Słowacja w styczniu wprowadziła system kaucyjny, nie zdecydowała się włączyć szkła. Łotwa luty tego roku zdecydowała się włączyć szkło. Więc tutaj jest kwestia, powiedziałabym, do ustalenia w oparciu decyzji o lokalne, tak, lokalne standardy.
No dobrze, ale jeżeli wiemy, tak, że szkło jest bardzo oprotestowywane, zarówno nie chcą tego wytwórcy szkła, opakowań szklanych, tak, jak nie chcą tego sieci handlowe, czy też mniejsze sklepy, tak, Polska Izba Handlu. Problem w tym, jak wobec tego rozwiązać problem, znaczy kwestie tych walających się, i tak, to mam dosłownie u siebie, no po drugiej stronie drogi w lesie, pełne po prostu stosy tych butelek po małpkach.
Ja wiem, ponieważ mam taką trasę spacerową u teściowej i tam wjedzie kawałek drogi przy stacji benzynowej i tam po prostu niczym przebiśniegi małpki wyrastają wzdłuż pobocza. I tutaj nie ma dobrego rozwiązania w tym zakresie, że wiemy, że żeby odpady, czy to plastikowe butelki, czy szklane, czy puszki, zniknęły z ulicy, z pobocza, trzeba im nadać wartość. No niestety duch ekologiczności czy zieloności nie motywuje konsumenta tak jak pieniądze. I dopiero jeżeli pojawia się ta zachęta finansowa, czyli te 50-70 groszy, to one znikają.
A co z liczbą operatorów?
No, nasze doświadczenie pokazuje, na większości rynków w Europie mamy jednego operatora, który tworzy handel i producenci razem, znajdując też właśnie dobre rozwiązania dla tego, jak operacyjnie system ma działać i być dopasowany do tego, co jest potrzebne w lokalnej specyfice. Więc my raczej dzielimy się tym przykładem właśnie jednego operatora, to jest właśnie Norwegia, Szwecja, Prebałtyka, teraz Słowacja. Tak, natomiast też wydaje się, że w tym względzie ministerstwo już podjęło decyzję, że tych operatorów ma być wielu, co oczywiście też jest możliwe, bo największy rynek kaucyjny świata, Niemcy, działa z wieloma operatorami. Po prostu musimy zadbać o to, żebyśmy mieli odpowiedni poziom transparentności i żeby tych było jakieś ciało, organizm, który będzie koordynował tych operatorów, no bo jak ich będzie wielu, mają działać na komercyjnych, konkurencyjnych warunkach, no to potrzebujemy kogoś, kto będzie w stanie to w jakiś sposób nadzorować.
No dobrze, tak już zmierzając, konkludując, tak, chciałam się zapytać, czy jest Pani jednak optymistką, że uda się ten opór przewalczyć i w końcu się doczekamy tych, takiego europejskiego standardu, jeżeli chodzi o gospodarkę opakowaniami w Polsce?
Ja zawsze jestem optymistką, więc odpowiedź brzmi tak. To, co napawa optymizmem, to jest jednak to, że ci interesariusze chcą, prawda? Konsumenci, kolejne ankiety czy badania pokazują, że ponad 90% konsumentów wspiera pomysł systemu kaucyjnego. Producenci napojów mówią, jesteśmy gotowi, uważamy, że to jest takie rozwiązanie, które już teraz może nam pomóc w poradzeniu sobie z naszymi obowiązkami, ale też w tworzeniu takiej gospodarki w obiegu zamkniętym. Sklepy mówią, że chcą uczestniczyć i są gotowe. NGOsy mówią, pokazują te oczywiste zalety, śmieci znikną z naszych ulic, więc wydaje mi się, że te wszystkie argumenty muszą zostać usłyszane i że będziemy mieli szansę za niedługo zobaczyć system działający w Polsce.
Oby to się spełniło. Dziękuję bardzo, pani prezes. Dziękuję państwu.